Właśnie dlatego od kobaltu się odchodzi. 80% wydobycia w Afryce, 70% w samym Kongu, 90% tej produkcji kontrolowanej przez Chiny.
Radio naukowe.
Uczona, którą słyszycie, zajmuje się fundamentalną sprawą dla organizacji naszej całej cywilizacji – magazynowaniem energii. Pracuje nad bateriami nowego typu, a w tym odcinku opowiada, dlaczego ten temat jest tak trudny dla inżynierów. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest Radio Naukowe, podcast, który działa i rozwija się dzięki patronom i patronkom. Kto może, zachęcam do dołączenia na patronite.pl/radionaukowe. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 124.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Doktor habilitowana, inżynier Monika Wilamowska-Zawłocka znalazła czas dla Radia Naukowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani doktor inżynier jest profesorem uczelni w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy tutaj u pani w gabinecie, gdzie właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy, jakie piękne kwiaty tutaj macie, naprawdę. Drzewo nad biurkiem, wspaniale. Pani pracuje nad szybko ładującymi się bateriami, bo to jest rzecz kluczowa. Inaczej, może panią zapytam, czy kwestia magazynowania energii jest właśnie kluczowa cywilizacyjnie?
Tak. W ostatnich latach coraz więcej się mówi o wydajnym i sprawnym magazynowaniu energii, dlatego że chcemy jak najwięcej używać energii ze źródeł odnawialnych, czyli energii wiatrowej, energii słońca i tym podobnych. Produkcja tej energii nie jest stabilna w czasie, więc magazyny energii sprawne i wydajne mogłyby magazynować ją w momencie, kiedy nie wieje wiatr, nie świeci słońce.
Tak, no bo większość sceptyków mówi, a na co mi ta energia słoneczna, kiedy ja potrzebuję energii zwykle nocą, kiedy tego słońca nie widać, tak? No i to trochę się koło zamyka, ale rozumiem, że tutaj gra idzie o to, żeby właśnie umknąć przed tymi ograniczeniami, tak?
Tak, chodzi o to, żeby jeżeli chcemy zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, to musimy ją umieć magazynować. Tak, żeby nie było przestojów energetycznych, żebyśmy mieli energię wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy możemy ją mieć. No i właśnie w ostatnich latach jest duży też jakby w świecie naukowym, wielkie dyskusje się toczą nad magazynami energii, nad sprawnymi, nad bezpiecznymi magazynami energii. No i dużo się dzieje w tej dziedzinie i też naukowcy pracują nad nowymi materiałami. Do baterii, tak, jakby my znamy magazyny energii takie typowo przenośne, tak, baterie w laptopach czy w komórkach. Natomiast na dużą skalę, no to też jest to problematyczne dosyć, więc jakby są różne technologie dostępne w tym momencie, ale na dużą skalę zbyt wiele takich magazynów na przykład bateryjnych nie ma.
A jakbyśmy mieli takie dobre właśnie magazyny energii, to energia z wiatru i słońca by nam całkiem wystarczyła? Tak się sądzi? Trudno powiedzieć.
Pewnie to by zależało dużo od położenia geograficznego, od tego, ile słońca, ile wiatru mamy, ale na pewno moglibyśmy być bezpieczniejsi. Tak? Szczególnie teraz kryzys energetyczny pokazuje, że ceny węgla, ropy i wszystkiego pokazują, że naprawdę ta energia odnawialna jest bardzo ważna, bo jesteśmy w stanie się uniezależnić. Także takie sprawne magazyny energii na pewno by w tym pomogły.
To powiedzmy, zanim może będziemy opowiadać o tej przyszłości, czy też o pani pomysłach na to, jak stworzyć taki właśnie znakomity, lepszej jakości akumulator, baterię, co mamy do dyspozycji teraz? To znaczy przede wszystkim, co przechowuje nam energię?
W tym momencie globalnie 96% stanowią takie przepompownie szczytowo-pompowe, czyli elektrownie, gdzie pompujemy wodę na dużą wysokość, a potem, kiedy potrzebujemy energii, to po prostu woda przepływa w dół grawitacyjnie i przepływa przez generator i generuje nam energię. Tylko to są duże instalacje, które mają duże pojemności, od kilkuset megawattogodzin do kilkuset gigawattogodzin, więc nie są odpowiednie do każdego zastosowania. Wiele firm w tym momencie chce mieć właśnie swoje na przykład ogniwa fotowoltaiczne czy jakieś farmy wiatrowe i chce móc być przynajmniej w dużej części samowystarczalnym, więc szukają mniejszych magazynów energii i dlatego jest duże zainteresowanie magazynami właśnie elektrochemicznymi.
Bo też te przepompownie, jak rozumiem, muszą być jakoś albo osadzone w dobrym miejscu geograficznie, żeby móc korzystać z tej grawitacji, albo trzeba to dużo budować, duże konstrukcje, więc to też jest trochę no, w pewnym sensie niepraktyczne. A jeśli mamy duży magazyn energii i chcemy rozesłać tę energię w różne tereny, no to też tracimy na przesyle. To też niedobrze, nie?
Tak, tak, dokładnie.
W takim razie, jeśli chodzi o te chemiczne baterie, przede wszystkim słyszymy o litowo-jonowych. Dlaczego one są takie fajne?
Baterie litowo-jonowe charakteryzują się największymi gęstościami energii i gęstościami mocy w porównaniu do innych baterii, na przykład niklowo-wodorkowych, które znamy z takiego komercyjnego użytkowania, czy kwasowo-ołowiowych, które mamy w samochodach. Dlatego one są takie atrakcyjne. Poza tym, jeżeli chcemy akumulować energię wiatru czy słońca, no to też często ta szybkość ładowania jest tutaj kluczowa w magazynach energii, bo my chcemy ją na przykład szybko dostarczyć do tego magazynu, często też szybko odebrać, więc tutaj ta duża moc, bo moc to jest energia w czasie, tak? Więc
to jest pojemne istotne. Są po prostu.
Są pojemne bardziej niż inne rodzaje baterii. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o litowo-jonowe, no to szuka się alternatywnych rozwiązań ze względu na pierwiastki, które się tam znajdują. Litu jest około 20 ppm w skorupie ziemskiej.
Co to jest ppm?
Part per milion, czyli jakby jedna milionowa część. Drugim bardzo kluczowym pierwiastkiem jest kobalt, który występuje w katodach baterii litowo-jonowych. Kobaltu jest około 25 ppm. Dodatkowo kobalt jest wydobywany głównie w Afryce. 70% wydobycia jest w Demokratycznej Republice Konga, gdzie no te kopalnie naprawdę wykorzystują pracę dzieci i te
tak,
warunki.
Zamiast być przyczynkiem do wzbogacenia się całego kraju i społeczeństwa, co mogłoby tak wyglądać, to niestety jest wykorzystywane przez tych silniejszych. Czyli tutaj chodzi o to, żeby się trochę w poszukiwaniu nowych baterii, chodzi o to, żeby się od tych pierwiastków uniezależnić?
Tak. Mhm. No i też jakby większość wydobycia w Afryce jest kontrolowana też przez Chiny, więc też rynek chiński też nie zawsze jest stabilny i jakby Europa bardzo dąży do tego, żeby te pierwiastki wyeliminować. Już teraz też na rynku są katody, które zawierają albo niewiele kobaltu, albo w ogóle go nie zawierają. Natomiast szuka się też nowych rozwiązań. Takim jakby tutaj świeżym powiewem są baterie sodowo-jonowe. Sód jest bardzo popularny. Sód, chlorek sodu, tak. Jest bardzo popularnym pierwiastkiem. No i też materiały, które się do niego stosuje, głównie katody, są też oparte na pierwiastkach szeroko dostępnych. Problem z sodem jest taki, że ma większy promień jonowy niż lit, więc nie wszystkie materiały, czy znamy technologię, bardzo dobrze znamy technologię ogniw litowo-jonowych.
Nobel za nie był, zdaje się, w 2019
tak,
roku.
Tak, dokładnie. Tak. I badania nad bateriami sodowo-jonowymi właściwie w latach 70. toczyły się równolegle z litowo-jonowymi. Tylko, że komercjalizacja ogniw litowo-jonowych w 91 roku przez firmę Sony spowodowała, że jakby
odpuszczono
mhm. dlatego, że no, wtedy to nie było na taką skalę. Litium ma, tak jak powiedziałam, mniejszy promień jonowy, on łatwiej interkaluje grafit. Już może nie będę wchodzić w szczegóły, ale jest łatwiejszy i stabilniejszy. Natomiast te wszystkie problemy i właśnie mówi się dużo o tych pierwiastkach krytycznych w bateriach litowo-jonowych sprawiły, że mamy na nowo badania nad sodowo-jonowymi, a przez te kilkadziesiątek lat też zmieniły się techniki badań ciała stałego, więc wiemy na przykład, dlaczego te sodowe nie działały wtedy. Teraz potrafimy syntezować nowe materiały, projektować nowe materiały kompozytowe, potrafimy na te materiały patrzeć w takiej naprawdę nanoskali. Znamy mechanizmy reakcji czy mechanizmy degradacji. Wiemy, co się dzieje, potrafimy projektować nowe rzeczy, żeby uniknąć problemów.
I te sodowo-jonowe trochę wróciły do łask?
Tak, dużo się dzieje. Jest sporo firm startupowych, które na małą skalę produkują sodowo-jonowe. Na razie to są baterie, nie wiem, w hulajnogach elektrycznych czy w rowerach elektrycznych. Natomiast sód jest dużo tańszy, tak jak powiedziałam, z dostępnych pierwiastków. Niestety też przez to, że on jest większy i cięższy chemicznie niż lit, to też gęstość energii i gęstość mocy są trochę mniejsze w porównaniu do litowo-jonowych, więc jakby zawsze jest coś kosztem czegoś i też mówi się o szybkości ładowania. Te litowe też potrafimy szybciej naładować niż sodowe, sodowo-jonowe. Więc zawsze to jest jakiś taki kompromis i myślę, że one nie wyeliminują litowo-jonowych, natomiast na pewno będą mogły je uzupełnić. Tak? Więc jakby w ogóle technologie, które istnieją, elektrochemiczne, to uważam, że ze sobą nie konkurują, tylko jednak jeżeli chcemy mieć na szeroką skalę magazyny energii, no to musi być takie zdywersyfikowane. Mhm.
Bo te litowo-jonowe są na tyle popularne, że mam je w swoim telefonie i laptopie. Tak. To one są tutaj w tym momencie. Dzięki temu się to prawda szybko ładuje. Ale czy takie baterie na małą skalę, czyli na przykład w komputerze, mają wiele wspólnego z tymi bateriami dużymi, które są mam potrzebne po to, żeby właśnie zmagazynować na przykład energię solarną dla dzielnicy na przykład?
To znaczy, jeśli chodzi o elektrochemiczne magazynowanie energii, to mamy różne technologie. Mamy na przykład ogniwa przepływowe, które są zupełnie oparte na innej chemii niż to, co znamy właśnie litowo-jonowe. I to są oparte o elektrolity wodne, więc też są niepalne i to jest duży plus. A znowu elektrolit wodny oznacza, że mamy dużo mniejsze napięcie pracy. Jak mamy mniejsze napięcie pracy, to też to ma mniejszą moc. Ogniwa przepływowe, jak sama nazwa mówi, coś tam przepływa, prawda? I tam energia jest zgromadzona nie w materiale elektrodowym, tak jak jest tutaj, tylko w elektrolicie, więc to są z jednej strony bardzo uniwersalne urządzenia, dlatego że ich moc możemy zwiększać poprzez zwiększenie powierzchni elektrod, a ich pojemność poprzez zwiększenie na przykład zbiorników z elektrolitem. Natomiast problemem tutaj jest to, że właśnie elektrolit musi być pompowany na elektrody, tam są separatory, wszystko to musi być szczelne, nie przeciekać. Więc jakby technologicznie też jest to zaawansowane, co sprawia, że koszt takiego magazynu energii ogniw przepływowych jest podobny do na przykład magazynu energii baterii litowo-jonowych. Mm-hmm. Tak? Ogniwa przepływowe często są oparte na wanadzie. Wanadu jest trochę więcej niż litu, bo jest go około 160 ppm, tak? Więc jakby też trochę bardziej, ale to też nie jest jakby same ogniwa przepływowe wanadowe, które są też jedne z najbardziej popularnych. Też nie rozwiążą jakby całej skali jakby magazynów, tak? Więc uważam, że to musi być zdywersyfikowane, żebyśmy mogli na szerszą skalę to uzyskać.
Czyli to nie jest tak, że jedna technologia wypchnie drugą całkowicie, tylko według będzie się to wyrównywało. A no bo i taka idealna bateria to jest taka, która się super szybko ładuje i kiedy potrzebujemy, to szybko nam tę moc oddaje. Jest lekka, bo to też przecież ma znaczenie. Jeśli na przykład potrzebujemy baterii do samochodów elektrycznych, no to nie możemy tam władować jakiejś super ciężkiej baterii, bo to się mija z celem, bo ta bateria będzie musiała napędzać cały mechanizm, żeby wiózł tę ciężką baterię i tak dalej, i tak dalej.
Tylko, że też z jednej strony właśnie bateria do samochodu, do laptopa, do komórki, do jakiegokolwiek sprzętu musi być malutka, bo chcemy, żeby było nam wygodnie. Chcemy, żeby samochód nie ważył zbyt dużo i żeby był szybki, wydajny i tak dalej. Też nie chcemy dźwigać dużych baterii. Natomiast z magazynem stacjonarnym jest trochę inaczej, dlatego że on po prostu ma stać i być taki...
Może być cięższy,
może być większy. Oczywiście jakby tutaj też idą potem koszty, nie? Ale dlatego z założenia jakby ten rozwój baterii sodowo-jonowych jest taką myślą o tych magazynach stacjonarnych. Mhm. Przede wszystkim tańsze, z dostępnych pierwiastków, więc tutaj mogą myślę mieć zastosowania.
Pani kilka lat temu dostała grant w ramach konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dotyczący właśnie baterii nowego typu. Czytałam, że pani opowiada, że to ma być takie hybrydowe rozwiązanie, czyli z jednej strony skorzystanie z tego, że oto takie baterie, które znamy na co dzień, dość długo potrafią uwalniać energię, oraz superkondensatorów, czyli takich szybkich, jak rozumiem, magazynów energii w działaniu. Może pani opowiedzieć o tym trochę więcej, na czym ten pomysł polega?
Pomysł urządzeń hybrydowych nie jest nowy. On się zrodził właśnie z takiej potrzeby, żeby wypełnić lukę pomiędzy superkondensatorami, czyli takimi urządzeniami, które w bardzo szybki sposób potrafią się naładować i rozładować, natomiast mają małą gęstość energii. Oraz właśnie bateriami, które magazynują dużo tej energii, ale uwalniają w określony sposób, no bo reakcje elektrodowe mają swoją szybkość i tak dalej, więc to urządzenie hybrydowe polega na tym, że jedna elektroda jest typowo bateryjna, natomiast druga elektroda jest typowa dla superkondensatora. I tak jakby
to brzmi dość prosto.
Brzmi dość prosto, ale nie jest takie proste, bo one mają właśnie różne pojemności, więc trzeba trochę zrównoważyć masowo i w zasadzie ta elektroda bateryjna też jakby nie wykorzystuje całej swojej pojemności, ale dzięki takiej elektrodzie bateryjnej, to jest przeważnie anoda. Ona też jest wcześniej prelitowana, czyli już jakby zawiera jony litu wewnątrz i ona jakby nie wykorzystuje całej swojej pojemności, natomiast trzyma też niski potencjał, więc mamy większe napięcie takiego urządzenia i jakby ta energia też jest dzięki temu wyższa. Ale te urządzenia, znaczy takich urządzeń hybrydowych na rynku zdaje się jeszcze nie ma.
No właśnie, jak idą prace, bo ten grant w 2017 był wygrany chyba?
Tak.
No, jak idzie?
Grant się zakończył, jest rozliczony, publikacje powstały. To znaczy powiem tak, to urządzenie no, nie działało jakby najlepiej. Ja rozwijałam w tym grancie dwie oddzielne elektrody i każda z tych elektrod jakby udała mi się lepiej niż to, co do tej pory miałam, więc tutaj był sukces. Natomiast samo urządzenie, no te parametry nie miało lepszych, powiedzmy, niż to, co w literaturze, tak? Więc tutaj jakby każdy, to też nie zawsze właśnie znaczy, jeżeli ulepszymy jeden materiał i ulepszymy drugi materiał i każdy z nich daje fajne parametry oddzielnie, nie zawsze znaczy, że jesteśmy w stanie zrobić z tego urządzenie. To znaczy, może to było dlatego, że ja...
To dziwne, wie pani, bo by się wydawało, że 2 plus 2 będzie 4, a 3 plus 3 będzie 6, no, że 3 plus 3 będzie znowu 4.
Czasami jest tak, że 2 plus 2 daje nam 10, bo mamy efekt synergiczny w materiale. I tak było tutaj w przypadku Anady, że nas wiele tutaj wyników zaskoczyło. Ja nawet w niektóre nie wierzyłam i mojemu doktorantowi kazałam powtarzać syntezy i tak dalej. On cierpliwie...
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Dominika. Ale rzeczywiście jakby ten wynik był super. Natomiast druga elektroda była bardziej ta superkondensatorowa, bardziej problematyczna, dlatego że ja ją uzyskiwałam metodą elektrochemicznego osadzania, więc osadzania bezpośrednio na elektrodzie, a nie na każdym rodzaju przewodzącego materiału można było to osadzić. Po prostu ze względu na potencjał osadzania to było oparte na polimerach przewodzących. Dopóki to było na końcu szpilki i na takich elektrodach inertnych, no to wyglądało wszystko dobrze. Jak zaczęłam to robić na większą skalę, na papierze węglowym, na tkaninach węglowych, to się osadzało głównie na powierzchni, więc potem masa tego podłoża jakby była zbyt duża w stosunku do masy elektrody, więc jakby technicznie tutaj już. Pewnie gdyby projekt trwał dłużej, gdybym miała tutaj większe możliwości, to można by to może przeskoczyć w jakiś sposób.
No i jak to jest? Bo zwykle tak właśnie bywa w przestrzeni medialnej, że opowiada się o tych projektach, które zakończyły się jej ogromnym sukcesem. Pani projekt gdzieś tam poszedł do przodu, no bo pewne rzeczy tak się udało zrobić, no ale nie ma tego gigantycznego przełomu. Jak to jest?
No myślę, że tutaj nie ma gigantycznego przełomu. Znaczy rzadko kiedy z takich dwuletnich projektów są gigantyczne przełomy. To, co się dzieje w laboratorium, zanim my jesteśmy w stanie to przeskalować, to trwa wiele lat i każdy kolejny krok to są no, pieniądze przynajmniej o rząd wielkości większe, tak? Więc jakby tutaj myślę, że w tym jest problem. Natomiast projekt był o tyle zakończony sukcesem, że jakby te wyniki zostały opublikowane w dobrych czasopismach, jakby podzieliłam się wiedzą i spostrzeżeniami, więc pod tym kątem na pewno był to sukces. Żeby zrobić z tego faktycznie urządzenie, które będzie działać i które można by sprzedać, to potrzeba po prostu więcej czasu, pieniędzy, większych mocy przerobowych niż tutaj mam.
Nie, bo to teraz tak się zastanawiam z takiej perspektywy właśnie, jak działa nauka jako taka, że właśnie każdy gdzieś tam dokłada tę malutką cegiełkę i to się tam potem zbiera w tych dużych czasopismach i ta wiedza jakoś tam powstaje. Ale czy to by znaczyło, że takie poważne przełomy technologiczne to się jednak dzieją poza akademią, poza uczelniami, że to się dzieje w firmach?
Myślę, że we współpracy. Bo różne startupy, które powstają, to są często startupy gdzieś tam o podłożu akademickim albo we współpracy akademickiej. Tutaj ta nauka podstawowa absolutnie jest konieczna do tego, żeby potem można było prowadzić badania aplikacyjne, bo jedna rzecz to jest dopracowywanie materiału w skali laboratoryjnej, zmienianie warunków syntezy i tak dalej, a jakby druga sprawa jest też taka, żeby potem dograć to technologicznie i też to, w jaki sposób my badamy materiały, takie celki testowe, też są zrobione mniej precyzyjnie na pewno niż technologicznie, tak? Jak już jest poważna technologia, linie produkcyjne, tam te celki są naprawdę dopracowane, są prasowane, wszystko jest tam super. I właśnie też często i to, jak działa bateria, jej bezpieczeństwo jest podyktowane precyzją wykonania. Więc jakby też często kupujemy jakieś tam zamienniki baterii, one nie zawsze działają tak jak powinny, oryginalne, właśnie często przez taką precyzję wykonania. Więc myślę, że nie tyle poza akademią, co we współpracy i to naprawdę są na pewno potrzebne duże środki na to, żeby przejść ze skali laboratoryjnej do jakiejś półtechnicznej i potem technicznej.
Żeby chociażby te precyzje, o której pani mówi, móc osiągnąć. Bo jak wygląda pani praca? To jest tak, że najpierw pewne rzeczy pani przewiduje, projektuje gdzieś tam w komputerze, czy większość czasu w laboratorium?
Większość czasu w laboratorium, ale jakby no, natchnieniem są na pewno publikacje naukowe, obecność na konferencjach, rozmowa z ludźmi, też czasami można się natknąć, bo ktoś mówi o czymś, o jakimś materiale, my używamy podobnego, ale ten wydaje się lepszy, więc się rozmawia na takiej konferencji, się zawiera współpracę i mówi, słuchajcie, może ten wasz materiał z tym naszym, albo jakbym wzięła ten wasz materiał do syntezy, a nie ten komercyjny, to by było lepiej. Więc w ten sposób. Też często właśnie zmiana warunków syntezy. No ja zajmuję się głównie syntezą materiałów i potem testowaniem ich elektrochemicznie, ale też badaniem ich struktury, składu chemicznego, więc ich potem koreluję te właściwości takie chemiczne, strukturalne z właściwościami elektrochemicznymi i zastanawiam się, dlaczego tu zadziałało lepiej, a tutaj gorzej, tak? Więc głównie zajmuję się badaniami podstawowymi tym tematem.
I tutaj kluczowy jest, jak rozumiem, koszt takiego materiału. Dlatego te sodowo-jonowe myśli pani, że zasadniczo zmienią rzeczywistość?
Taką mam nadzieję. Ja też mam teraz projekt dotyczący ogniw sodowo-jonowych. Właśnie pracujemy nad katodą z doktorantką. No i tutaj mamy jakieś takie małe sukcesy. Będziemy próbować patentować metodę syntezy, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No na razie wygląda, że działa, nasz materiał działa lepiej niż komercyjny proszek, który mamy, więc...
Czasami myśli sobie tak pani, że może to ja zrewolucjonizuję ten świat. Wszystkie moje... Wszędzie będą baterie, które ja wymyśliłam tutaj w Gdańsku.
Nie, chyba za skromna na to jestem, ale przede wszystkim jak jeżdżę na konferencje i widzę, w jakiej skali działają ludzie, jakie tam jakby duże konsorcja i pieniądze, jakby miliony euro za tym idą, to nie myślę, że ja zrewolucjonizuję, ale jednak ja zawsze jestem takiego zdania, że róbmy swoje i róbmy to najlepiej, jak potrafimy. I może coś z tego faktycznie kiedyś wyjść, no bo tak też się dzieje, tak, że gdzieś tam ktoś coś zauważy i potem pewnie, żeby z tego były pieniądze i żeby to się przełożyło, no to na pewno potem trzeba większej skali, ale...
No. Bo to jest tak, że my jako ludzkość tej energii potrzebujemy ciągle coraz więcej, prawda?
No tak.
I to jest coś, co naprawdę jest kluczowe na przyszłość, jeśli chodzi o te baterie. Jakie będziemy mieli właśnie możliwości? Ile będzie można upchnąć w takim telefonie kiedyś energii?
To jest trudne pytanie, dlatego że też dochodzimy do pewnych takich limitów no, fizyko-chemicznych, tak? Nie zmusimy pewnych materiałów. Jakby to, co znamy obecnie z technologii takich litowo-jonowych, no to jest interkalacyjna katoda, anoda na bazie grafitu i możemy różnie podkręcać parametry jakimiś drobnymi zmianami, ale jednak pewnie by trzeba zupełnie innej chemii do tego, żeby ta bateria jeszcze bardziej się zmniejszyła.
To jakie jeszcze pierwiastki są brane pod uwagę?
Fosfor, mangan, nikiel, chociaż nikiel też już zaczyna być tam krytycznym pierwiastkiem. No i właściwie są katody do litowo-jonowych na bazie tlenku litowo-manganowego, ale właśnie też staramy się ulepszyć te katody, żeby ten mangan z tej struktury nie wychodził, nie dyfundował, bo zawsze jest tak, że jeżeli materiał nam się w czasie ładowania, rozładowania, czy wielocyklicznego ładowania, rozładowania degraduje, no to przy degradacji struktury mamy pierwiastki, które wypływają właśnie do elektrolitu i potem to się może osadzać na anodzie, dlatego że no, jak pierwiastek wędruje razem z elektrolitem, to w zasadzie może niszczyć różne partie baterii. Więc też poprawa parametrów leży tutaj też w poprawie stabilności materiału. Stabilność materiału można też projektować w jakiejś nanoskali różnymi otoczkami, które tam będą zapobiegały na przykład takiej dyfuzji manganu ze struktury i tak dalej. Także szukamy pierwiastków, których jest dużo i staramy się, żeby te materiały elektrodowe były oparte właśnie o takie pierwiastki, co nie zawsze jest łatwe.
No tak. A bo jestem ciekawa, czy na takich konferencjach się na przykład właśnie rozmawia o tym, że to jest fajny pierwiastek, ale on akurat dominuje w kraju, który jest politycznie niestabilny. Czy to jest poważny argument?
Tak, tak. Właśnie dlatego od kobaltu się odchodzi. Tak. 80% wydobycia w Afryce, 70% w samym Kongu, 90% tej produkcji kontrolowanej przez Chiny. Więc tutaj jest kluczowe, żeby to zmienić. No i w zasadzie już te katody są, tak, inne, ale no zawsze trzeba dograć też i skalę tego, i stabilność w czasie pojemności. Mm.
A kwestia pierwiastków kosmicznych? Myśli pani, że tam coś, o tym też się jakoś rozmawia, że to górnictwo kosmiczne, tego typu rzeczy, to pani podnosi trochę brew niepewna, czyli się nie mówi o tym za bardzo.
To znaczy pewnie się mówi, może nie w moim gronie o pierwiastkach kosmicznych. Pewnie się mówi, może nie na tych konferencjach, na których ja jeżdżę. Albo jeszcze w takim kosmicznym gronie nie byłam po prostu.
Okay. Jak pani widzi właśnie magazyny energii przyszłości? Czy to powinny być sieć małych magazynów? Każdy swój mały magazyn przy domu, przy bloku? Duże magazyny na dzielnicę, na miasta? Jak to powinno wyglądać?
Magazyn przy każdym bloku czy domu to na razie jeszcze dla mnie science fiction. Myślę, że już będzie duży postęp, jeżeli przemysł będzie miał swoje magazyny i będzie dla siebie generował energię z jakichś małych elektrowni wiatrowych czy słonecznych. I wtedy to już, bo jakby przemysł zużywa tej energii bardzo dużo do produkcji różnych dóbr, tak? Więc wydaje mi się, że dywersyfikacja to będzie lepsze rozwiązanie niż jakieś duże magazyny, bo to potem jest kwestia przesyłu. Ale też mówię, w zależności od tego, jaka skala, to też różną technologię można będzie stosować.
Bo ja tak sobie wyobrażam, że taka dywersyfikacja bardzo daleko idąca, że właśnie tych magazynów byłoby niewiele, bardzo rozproszone, też jest taka no, bezpieczna z perspektywy. Tak. I czy katastrof, czy oby nie jakichś wojen i ataków. Teraz przecież widzimy, co się dzieje w Ukrainie, jak Rosjanie atakują te miejsce, które właśnie elektrownie i tak dalej.
Tak, ale też jeśli chodzi w ogóle o magazynowanie energii, my tu rozmawiamy głównie o elektrochemicznej, czyli o bateriach, dlatego że ja się tym zajmuję naukowo. Natomiast magazynować energię można w sposób chemiczny, na przykład poprzez produkcję wodoru, tak? Bo produkcję wodoru czy produkcję metanu i potem zużywać to w ogniwach paliwowych. Więc to jest kolejna rzecz, gdzie tam, nie wiem, świeci słonko, możemy pozyskać z tej energii wodór, go zmagazynować, więc nie tylko w ten sposób, tak? Więc różne technologie, możemy też termiczną energię przechowywać w różnych materiałach zmiennofazowych, na przykład, które absorbują to ciepło, zmieniają fazę i potem oddają. Tu się mówi dużo o takich właśnie pasywnych domach, które mają większą tolerancję na zmiany temperatury, potrafią tą ciepłą, energię cieplną magazynować.
Bo też się, no tak to zawsze jest i dziennikarze też tak robią, że zawsze rozmawiamy o tym, czego jeszcze nie ma, czego się jeszcze nie udało, jakie są problemy, jakie są bariery, ale też jakby się nad tym zastanowić, to jako ludzkość no, ogromny postęp zrobiliśmy, jeśli chodzi o możliwości magazynowania energii przez ostatnie dekady, jak to pani widzi?
Tak, oczywiście, zgadzam się, że jakby wiele technologii jest znanych. Wiele technologii też już by mogło być stosowanych na większą skalę, tylko ciągle cena determinuje to, czy są używane, czy nie. Ale w zasadzie jak się pojawiają kryzysy energetyczne i cena ropy rośnie, cena węgla i tych jakby konwencjonalnych źródeł, no to zaczyna się mówić o opłacalności właśnie innych energii, tak? Czyli na przykład wodoru i tak dalej. Więc kwestia to jest tylko, często jest tylko ceny, tylko i aż chyba ceny.
No ale tutaj chyba strategiczne jest to, na ile państwa inwestują w takie rozwiązania. I tutaj to też jest kwestia inwestycji w badania podstawowe, które się nie zwracają tak bezpośrednio. To jest tylko one się zwracają gdzieś tam w dłuższej perspektywie, ale do tego trzeba mieć wyobraźnię, żeby wiedzieć, że tak to działa.
Znaczy, generalnie w nauce jest tak, że w zasadzie większość nauki się nie zwraca, ale znowu te rozwiązania, które się sprawdzą i się wdrożą, to jakby są w stanie sfinansować potem te, które się nie zwróciły, tak? Więc tak wygląda nauka, że musi być dotowana przez państwo, bo często firmy no, nie chcą inwestować ani długofalowo, ani też w projekty dużego ryzyka, bo to też często są projekty dużego ryzyka, czy to rzeczywiście będzie skomercjalizowane, bo czasami coś działa fajnie w małej skali, a ciężko to przeskalować, albo no, wręcz jest to niemożliwe, albo technologicznie, tak, żeby na dłuższą skalę coś wyprodukować, co działa w małej skali i jest uzyskane jakąś fancy techniką. Mhm.
To jest ciekawe, że coś działa na przykład, jak pani mówi, fajnie w małej skali, a potem gdzieś tam już w tej przestrzeni takiej bardziej technologicznej czy przemysłowej to nie działa do końca tak, jak się powinno, bo jakby na przykład być takim kosmitą i oglądać Ziemię wyłącznie z perspektywy mediów społecznościowych, no to przecież tych startupów, które nam opowiadają o tym, że właśnie teraz mają genialne rozwiązanie na 1500 różnych rzeczy, no wydaje się, jakby wszystkie problemy świata już były rozwiązane, a to potem jakoś znika, rozmywa się. Gdzie to się podziewa?
Znaczy generalnie ja myślę, że reklama jest obecna już teraz wszędzie i w nauce tak samo. Ja nad tym bardzo ubolewam, bo ja nie jestem specem od reklamy i nie umiem tego robić. Natomiast często jakby się trochę przesadza w tych reklamach i że to już wszystko super działa. Tak?
Ale to nie robi dobrze nauce przecież na dłuższą metę.
No na dłuższą metę nie, natomiast mamy też system nauki, który jednak gratyfikuje różnego rodzaju punkty i wskaźniki. No to jest jakby drugi temat i jakby chyba nie chcę w to wchodzić. Natomiast dużo jest takiego, że my po prostu musimy sprzedać, w cudzysłowie sprzedać to, że to jest super, nie? Oczywiście no, nie kłamiemy, ale czasami trochę się tam przesadnie, podkręci entuzjastycznie się. Mówi o czymś, gdzie albo podkreśla się te zalety, wady się wymienia, ale może drobnym druczkiem.
Jakie ma pani plany na najbliższy czas? Zawodowe, naukowe?
Naukowe to takie, żeby zająć się, znaczy już właśnie troszkę się zajmuję, ale jeszcze tak malutko, recyklingiem ogniw litowo-jonowych. Dlatego, że jak mówimy o tych krytycznych materiałach, no to właśnie możemy je wydobyć z recyklingu baterii, który w zasadzie już istnieje technologicznie, ale jeszcze w bardzo małej skali. I tak jak recykling innego rodzaju baterii jest już dobrze poznany, jakby opracowany i tak dalej, tak tutaj no, są to dosyć problematyczne baterie. Mają też bardzo różne katody, więc trzeba też je sortować. I w zależności od tego, jaka jest katoda, też inny proces recyklingu się często prowadzi. I też są różne rodzaje recyklingu, w zależności od tego, co chcemy odzyskać. I w zasadzie odzyskuje się głównie kobalt i metale szlachetne, drogie. Nie odzyskuje się grafitu naturalnego, który też w zasadzie już powoli się robi materiałem krytycznym, bo większość wydobycia grafitu naturalnego jednak trafia do baterii. I też to wydobycie...
Nie będziemy mieli ołówków niedługo?
No, ołówki to jeszcze chyba wystarczy. W każdym razie też to wydobycie czasami jest takie pasożytnicze w niektórych krajach, więc też już się mówi o graficie naturalnym jako o pierwiastku krytycznym. Moje plany są takie, żeby próbować odzyskać każdy cenny element takiego ogniwa. Także zobaczymy takie plany. No i plan, żeby jednak pociągnąć tą katodę do sodowych. Właśnie teraz jakąś tam współpracę zawiązuję, żeby uzyskać lepszy materiał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jeszcze na koniec, jeśli pani pozwoli, chciałabym zapytać o ten grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej sprzed kilku lat, bo on był w ramach programu Powroty. To jest Powroty albo jeśli się odeszło z nauki i właśnie fundacja zachęca, żeby wrócić, bo na przykład poszło się w inną stronę zawodową, albo jeśli się miało przerwę rodzicielską. Ciekawa jestem bardzo, na ile wśród pani kolegów, koleżanek, ile osób gdzieś jednak z tej nauki no, ucieka, odpływa, bo skoro jest taka kategoria powrotów, to znaczy, że widać, że fundacja widzi, że trzeba wesprzeć tych, którzy chcą powrócić. To jest jakiś kłopot o takie odchodzenie, odpływanie?
Myślę, że tak, dlatego że etat taki stały na uczelni ma się tylko dydaktyczny. Więc jeżeli brakuje godzin dydaktycznych, a jest ich coraz mniej, to jest coraz większy kłopot, no to ciężko zatrudnić kogoś na stałe. Zatrudnia się głównie w projektach 2-3-4-letnich, więc to jest taka duża niestabilność, więc na pewno jakiś tam odpływ dobrych naprawdę ludzi z nauki jest widoczny, ale to nie jest tylko problem Polski, to jest w całej Europie tak w zasadzie.
Gdzie idą? Do przemysłu?
Do przemysłu. Do przemysłu. A ten program Powroty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej kiedyś był dedykowany głównie kobietom wracającym z urlopów macierzyńskich. Potem rozszerzono na osoby, które gdzieś tam były na przykład w przemyśle albo odeszły od nauki na jakiś czas.
To dziękuję, że pani została w nauce, w badaniach podstawowych.
Pasja.
Pasja, ta pasja, tak to wygląda. Pozdrawiamy doktoranta Dominika i doktorantkę
Anitę,
tak. Jak będą dobre wyniki, to znowu jej pani każe drugi raz sprawdzać, czy na pewno wszystko.
Ona już sama z siebie sprawdza, bo też sama czasami nie może uwierzyć.
Pani doktor habilitowana inżynier i profesor uczelni Monika Wilemowska-Zawłocka w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej znalazła dla nas czas między swoimi badaniami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Ja zostałam z taką refleksją, że ileż to jest do zrobienia przez naukowców, żebyśmy mogli sobie żyć wygodnie, szybko i bezproblemowo. To była ostatnia rozmowa przywieziona z Gdańska. Przede mną kolejna podróż Radia Naukowego. Podróże są możliwe oczywiście dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo, 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 bardzo wszystkim dziękuję. I przy okazji raz jeszcze szczególnie dziękuję obecnym na drugich urodzinach Radia Naukowego. 10 grudnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przy wsparciu Patronite świętowaliśmy urodziny właśnie w gronie patronów, naukowców, a potem było nawet after party. Dziękuję wszystkim za przybite piątki, uściski, życzenia. Właśnie są nagrane życzenia od patronów i patronek i w Radiu Naukowym będzie można je usłyszeć, tylko trzeba jeszcze je troszkę podmontować, posklejać. I dziękuję wszystkim, którzy brali udział w prezentacjach, eksperymentach zespołu Cogiteonu, za udział w quizie, który współprowadził ze mną Darek Aksamit. Kolejne urodziny dla patronów i patronek już za rok. A co za tydzień, to na razie niespodzianka. A tymczasem do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.